Jest pan specjalistą w biocybernetyce. Bio to wiadomo, życie, cybernetyka, wiadomo, coś sztucznego. Na czym polega, czym zajmuje się ta biocybernetyka? W największym skrócie.
Naturalnie nie będę próbował wykładu tutaj akademickiego przedstawiać. Biocybernetyka jest dziedziną, której istota polega na poszukiwaniu mostu łączącego dwa obszary aktywności intelektualnej. Z jednej strony jest to obszar aktywności ukierunkowany na tworzenie nowych systemów technicznych, nowych urządzeń, czasem dla potrzeb techniki jako takiej, na przykład urządzeń rozpoznających obrazy, a czasem dla urządzeń na przykład także służących człowiekowi, na przykład sztuczne narządy. I w różnych okolicznościach zadania, które próbuje rozwiązać inżynier, są de facto świadomie bądź nieświadomie naśladownictwami tych dzieł i tych osiągnięć, które już dawno, dawno temu przyroda w sposób perfekcyjny zdołała rozwiązać. W związku z tym my, to znaczy biocybernetycy, staramy się dostarczyć inżynierom, naszym kolegom trudzącym się nad pewnymi zagadnieniami ściśle technicznymi, czegoś w rodzaju bryku, czegoś w rodzaju ściągawki na podstawie odpowiednio przetworzonych i odpowiednio wyrażonych poprzez formuły matematyczne, poprzez modele komputerowe informacji o funkcjonowaniu żywych organizmów. Przykładowo, jeśli ja chcę zbudować system, który będzie potrafił rozpoznawać twarze ludzkie, to mogę to próbować zrobić wyłącznie jako inżynier, żonglując bitami, bajtami, dokonując różnego rodzaju przekształceń cyfrowych obrazów, ale znacznie skuteczniej będę w stanie rozwiązać swoje zadanie, jeśli spróbuję dokładnie dowiedzieć się, jak dochodzi do rozpoznania twarzy albo jakiegoś innego obrazu w systemie wzrokowym człowieka. Jeżeli ja ten proces, który biologowie wykryli i opisali, będę w stanie dokładnie opisać matematycznie, będę w stanie dla niego znaleźć odpowiednik komputerowy, to potem naśladując czy rozwijając tą myśl, mogę zbudować urządzenie, które potrafi zrobić to samo. Ponieważ bardzo wiele zadań, z którymi współcześnie mamy do czynienia, polega właśnie na tym, żeby budować urządzenia naśladujące człowieka w jakichś takich czy innych okolicznościach, to wobec tego można próbować również zrealizować taką biologiczną ściągawkę dla wszystkich tych, którzy zmagają się z takimi obszarami, takimi zagadnieniami techniki, dla których jeszcze sama technika jako taka nie znalazła właściwego rozwiązania. Tu się można posłużyć takim bardzo znanym przykładem. Niedługo będziemy obchodzili stulecie lotnictwa, mniej więcej 100 lat temu, w początkach XX wieku człowiek oderwał się od ziemi, zaczął poruszać się w trójwymiarowej, a nie dwuwymiarowej przestrzeni, ale wtedy, kiedy pierwsi ludzie marzyli o lataniu, nie istniała jeszcze aerodynamika, nie istniała teoria lotu, nie istniały te wszystkie narzędzia, za pomocą których współczesny konstruktor samolotów może zbudować maszynę o dowolnych, wymaganych przez siebie właściwościach. I istniała tylko z jednej strony wielka tęsknota za tym, żeby ludziom dać skrzydła i oderwać ich od ziemi, a z drugiej strony świadomość, że są takie twory, mianowicie ptaki, które sobie z tym znakomicie radzą. Stąd pierwsze samoloty, które się oderwały od ziemi, które dały początek erze lotnictwa, to były naśladownictwa mniej czy bardziej wierne kształtów ptasich. Podobna sytuacja jak ta z pionierskiego okresu lotnictwa ma miejsce obecnie w dziedzinie, którą ja się zajmuję, w dziedzinie sztucznej inteligencji. My jesteśmy na co dzień bardzo silnie już związani ze współczesnymi komputerami, ale te komputery są przeraźliwie głupie i ograniczone, dlatego że ich możliwości są limitowane wyobraźnią i mądrością programistów, którzy najpierw muszą przewidzieć wszystkie działania, które kiedyś ma w przyszłości komputer zrealizować, muszą je wpisać do programu, a dopiero potem komputer może nam w taki czy inny sposób pomagać w rozmaitych czynnościach. Jeżeli to są czynności rutynowe, takie jak na przykład pisanie dokumentów, wyobraźnia programisty jest wystarczająca. Jeżeli to są czynności, w których z góry niepodobna przewidzieć, co maszyna będzie musiała zrobić, czyli właśnie takie, którymi zajmuje się sztuczna inteligencja, wtedy okazuje się, że jest wielka trudność w zbudowaniu maszyny, która zachowywałaby się mądrze w sytuacjach, których jej twórca nie był w stanie nawet przewidzieć. I właśnie przy budowie tych mądrych maszyn, tych maszyn, które wykazywałyby sztuczną, ale jednak przydatną na co dzień inteligencję, bardzo przydaje się znowuż naśladownictwo tworu, w tym przypadku naszego własnego mózgu, który jako twór biologiczny tą inteligencję posiada, chociaż naśladować jej bezpośrednio w urządzeniach technicznych nie potrafimy, bo nie do końca ją rozumiemy, ale możemy naśladować ją w ten sposób, że budujemy na obraz i podobieństwo naszego mózgu specjalne twory, nazywane obecnie sieciami neuronowymi. I te sieci neuronowe wykazują zdolność uczenia się, wykazują zdolność uogólniania wiedzy, wykazują zdolność kojarzenia pojęć, tak jak robi to nasza pamięć. I właśnie te maszyny są takimi dzisiaj tworzonymi na potrzeby współczesnej techniki biologicznymi, naśladownictwami technicznymi biologicznych pierwowzorów. Tak jak kiedyś pierwsze samoloty były na wzór skrzydeł ptasich, tak dzisiaj pierwsze systemy, które są w stanie przejawiać sztuczną inteligencję, są budowane na obraz i podobieństwo naszego własnego intelektu.
Panie profesorze, ale czy nie obawiacie się wy, naukowcy, biocybernetycy, że przekroczycie barierę, pewną barierę prawa naturalnego, że wkroczycie w sferę, która może przynieść więcej szkody, jeśli się stworzy jakiegoś Frankensteina, niż pożytku?
Wydaje mi się, że ta groźba, która jest nam zresztą wszystkim doskonale znana z różnych filmów grozy i z rozmaitego rodzaju wyobrażeń przywoływanych czy to przez pisarzy science fiction, czy przez różnego rodzaju twórców horrorów, bo my się lubimy bać, więc w związku z tym akurat właśnie telewizja czy książki dostarczają nam takiego rodzaju rozrywki, która pozwala się nam troszeczkę pobać bezpiecznie, bo w fotelu własnego domu. Otóż te wszystkie wizje z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się tą dziedziną na co dzień, kto rzeczywiście ma do czynienia z tymi tworami, kto je buduje, tworzy, jest ich demiurgiem, ale także jest ich destruktorem, one są dziecinne, one są nieuzasadnione, one są na obecnym przynajmniej etapie, a także na tych etapach, które można sobie wyobrazić, całkowicie bezprzedmiotowe. Jest jeden podstawowy powód, dla którego zagrożenie ze strony neurokomputera, bo tak się nazywają te rzeczy, którymi ja się zajmuję, zagrożenie ze strony neurokomputera nie jest wcale większe niż zagrożenie ze strony, nie wiem, lokomotywy, czy drapacza chmur, czy nie wiem, widelca, bo to też twór techniki. Oczywiście widelcem się można skaleczyć, z drapacza chmur można spaść, jak się nieostrożnie chodzi po jego dachu, a lokomotywa może człowieka przejechać. Natomiast żadne z tych urządzeń technicznych, ani tych takich bardzo klasycznych, do których na co dzień przywykliśmy, ani tych bardzo nowoczesnych, które powstają w pracowniach inżynierów jutra, właśnie między innymi biocybernetyków, ono nie może nam zagrozić w sposób świadomy, ponieważ żaden twór techniki, w tym także neurokomputer, nie posiada świadomości własnego istnienia, nie posiada wobec tego intencjonalności. On nie potrafi stawiać sobie innych celów niż tylko takie, jakie mu postawił człowiek. Lokomotywa jedzie i może na przykład kogoś rzeczywiście poturbować, jeśli znajdzie się na jej drodze, ale ona nie jedzie po to, żeby sprawić sobie przyjemność, tak jak biegnie człowiek, który biegnie po to, żeby wyżyć się i wyładować swoją energię. Ona posuwa się, przesuwa się, działa, dlatego że jest człowiek, który postawił jej taki cel. Tak samo komputer, nawet najdoskonalszy, nawet najbardziej wyposażony w inteligencję, będzie używał tej inteligencji dokładnie do tego, do czego się go zmusi, do czego się go zdeterminuje. Natomiast ta maszyna, jeśli pozostawić ją samą sobie, ona nie będzie robiła nic, podobnie jak nie będzie się poruszała z własnej woli lokomotywa i podobnie jak nie będzie spontanicznej działalności wykazywał żaden inny twór ludzkiej techniki, dlatego że twory techniki nigdy nie posiadają świadomości swojego istnienia. W związku z tym nie posiadają również celu działania, który byłby ich własnym celem działania, tylko zawsze jest tak, że jest oto jakiś twór techniki, czasem bardzo wyrafinowany, i jest na zewnątrz tego tworu techniki człowiek, który tym tworem techniki się posługuje. Oczywiście człowiek może być zbrodniarzem i wtedy może posłużyć się wyrafinowaną techniką do tego, żeby czynić szkodę innym ludziom. Ale do tego nie potrzeba neurokomputerów czy innych stworów wyrafinowanej techniki. Wystarczy zwykły nóż, znany od tysięcy lat, którym jeśli się chce, to można ukroić kawałek chleba, ale można też zabić kogoś i to zależy od człowieka, a nie od noża.
Panie rektorze, dziękuję serdecznie za wywiad, za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich z Australii.